Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem jest ekspert od kwestii inżynierii, z którym porozmawiamy o ropie. Witamy serdecznie tutaj z nami pan Tomasz Małachowski. Bardzo mi miło.
Dzień dobry, również mi bardzo miło.
Więc będzie dzisiaj o ropie i o różnych gatunkach ropy. Ja zwróciłam na pana uwagę, bo występował pan w takim interesującym podcaście Kremlinka Show. I muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy tak interesująco nie rozmawiał nikt o ropie. O tym surowcu, właściwie na którym stoi dzisiaj cały świat. Co spowodowało, że zainteresował się pan ropą? Co pana w tym tak bardzo interesuje?
Zawsze mnie interesowała geologia i też mam smykałkę do przyswajania nowych wiadomości. Bardzo lubię się dowiadywać, jak działa świat. No i jako, że świat, jak pani wspomniała, działa na ropie, no to warto wiedzieć, skąd ta ropa jest, czym jest, co z nią robimy, żeby ten nasz świat napędzała, również gaz, bo ropa i gaz stoją koło siebie bardzo blisko. No i poszedłem na studia na inżynierię naftową, ukończyłem, trochę popracowałem i mogę coś opowiedzieć, bardzo lubię o tym opowiadać. Jest to kwestia bardzo ciekawa, a wydaje mi się, że dosyć mało poruszana, zwłaszcza w czasie naszej dydaktyki szkolnej. Jest to temat w zasadzie pomijany.
Rozmawiamy tu z Wielkopolski, jesteśmy Radiem Poznań. W naszej Wielkopolsce mamy gaz ziemny. Nie są to jakieś wielkie pola gazowe, nie jesteśmy Kuwejtem, ale co nieco mamy. Ale nie mamy ropy. Dlaczego?
Ropa naftowa i gaz ziemny powstają w ten sam sposób, z tego samego surowca. Tutaj może opowiemy sobie w ogóle od początku, jak ta ropa i gaz, jak węglowodory powstają. Otóż, żeby pojawiło się złoże ropy naftowej, w dalekiej geologicznej przeszłości musiało zajść wiele różnych procesów, które nam owocują złożami obu tych typów substancji. I musiało się to zacząć od oceanu. Dno oceanu morza było pokrywane warstwami osadów, które spływały z rzek, z wiatrem wpadały do oceanu i tonęły sobie na dnie. Ocean zalewał również fragmenty lądu, na których te osady już były. I pod wpływem kompresji, tam odkładania się tych osadów, one zawierały materię organiczną, czyli po prostu plankton, jakieś fragmenty roślin, które obumarły, też zwierzęta. Ta materia organiczna, ona była w tych warstwach osadowych i ulegała stopniowemu zgniataniu. Również te osady były zgniatane, one utworzyły skały, tak zwane właśnie skały osadowe. I ta materia organiczna była podgrzewana i coraz bardziej ściskana. To się ładnie nazywa kerogen i ten kerogen pod wpływem odpowiedniej temperatury i odpowiedniego ciśnienia zaczynał z siebie wydzielać węglowodory, czyli ropę, gaz. I w odpowiednich tam warunkach odpowiedniej ilości tego się wydzielały. Też tutaj zależało dużo od składu tego kerogenu, ale już tutaj nie zagłębiajmy się może w szczegóły. I ponad tą warstwą z kerogenem, ta warstwa tej skały nazywa się skałą źródłową, skałą pierwotną. Musiała się znaleźć skała, która posłużyłaby jako taki zbiornik, jako taka, powiedzmy, rzeka, którą ta ropa i gaz musiały sobie przepłynąć, do której musiały uciec z tej warstwy pierwotnej. I te warstwy też podczas ruchów górotwórczych, one się wyginały w takie fałdy I jako, że ropa zazwyczaj jest lżejsza od wody, zwłaszcza od słonej wody, która jest w skałach, ona była wypychana do góry, a gaz zwłaszcza. I one się w takich, można powiedzieć, kopułkach podziemnych gromadziły w porach skały. I w zależności od przeszłości geologicznej danego terenu, możemy mieć różne proporcje i ropy, i gazu. Część tej materii organicznej w ogóle nie mogła z siebie wygenerować ropy, część wydzielała głównie ropę, więc tutaj to widać też na świecie po różnych złożach, czy są złoża gazowe i są złoża ropno-gazowe, ponieważ jak jest ropa, to jest zawsze gaz, ale jak jest gaz, to ropy już być nie musi. I więc tutaj akurat przeszłość geologiczna Polski, tutaj Wielkopolski w zasadzie, jest taka, że tu dominują złoża gazowe. Z kolei Karpaty, po Podkarpacie, tam wiadomo, gorączka naftowa w XIX wieku podkarpacka, no tam już była też, no, głównie ropa wtedy wykorzystywana.
Dobrze, to teraz przenieśmy się do tych krajów, które ropą stoją. To znaczy, że one musiały w przeszłości, mówimy tu o bardzo oddalonych milionach lat, musiały mieć pewne warunki, które dzisiaj stwarzają, że te kraje są bogate w ropę. Czy naukowcy, tak jak pan, są w stanie śledzić dokładnie, tak jak teraz ta ropa przybywa do nas, do naszych rafinerii. Są Państwo w stanie określić, gdzie została ona wydobyta?
Tak, zazwyczaj złoża, nawet leżące względnie blisko siebie, mogą mieć zupełnie inną przeszłość geologiczną, zwłaszcza jeżeli te złoża są z różnych okresów geologicznych. Może zdarzyć się tak, że w jednym miejscu, tylko na różnej głębokości, będziemy mieli dwa złoża, z czego jedno będzie z okresu kredowego, kiedy żyły dinozaury, a drugie będzie z okresu, powiedzmy, permskiego, czyli przed dinozaurami jeszcze miliony lat. I one będą miały również między sobą inny skład chemiczny, ponieważ ta materia organiczna, ona się różniła tam proporcjami, jakich tam organizmów stworzyło tą materię, również jakie skały powstały w danym okresie, jakie tam były minerały, jakie pierwiastki na przykład. To wszystko wpływa na skład chemiczny ropy i również na zawartość frakcji, czyli tych węglowodorów o różnym ciężarze. Na przykład najlżejszym węglowodorem jest gaz ziemny, metan. On jest najlżejszy, potem mamy coraz cięższe te węglowodory, LPG, propan-butan, każdy też zna. Później mamy benzyny lekkie, naftę. Coraz cięższe to węglowodory wchodzące w skład oleju napędowego, diesla. Później mamy coraz cięższe, ciężkie oleje opałowe, a na samym końcu już woski. I w zależności od tego, jakie mamy te dodatki, również zawartość siarki, czy jakichś innych zanieczyszczeń chemicznych oraz rozkładu tych frakcji, możemy nawet po zmieszaniu, bo często też się miesza ropę z różnych złóż, możemy bardzo dobrze określić, jaka to jest ropa i skąd.
Patrząc już teraz na przemysł rafineryjny, czy jeśli chcemy, tak jak przed chwilą pan powiedział, chcemy na przykład wytworzyć olej napędowy, to znaczy, że my sobie na giełdach ropy szukamy tego gatunku, który pochodzi z danego regionu, który nam najlepiej służy do przerabiania ropy na olej naftowy. Tak to wygląda.
Bardziej tutaj wygląda to w ten sposób, że rafinerie są zaplanowywane pod konkretny typ ropy. Kiedy buduje się rafinerię lub ją modernizuje, zakładane są pewne widełki odnośnie parametrów tej ropy i na przykład powiedzmy chcielibyśmy wybudować rafinerię na Dalekim Wschodzie Rosji teraz, to moglibyśmy budować rafinerię pod parametry ropy Sokol, bo wiemy, że przez najbliższe 20 lat ropa o tych parametrach będzie zasilać tą rafinerię, bo będzie ciągle wydobywana i przez to będziemy mieli rafinerię zoptymalizowaną pod ten konkretny gatunek ropy. Jeżeli zabraknie tej ropy, to przez sankcje lub przez po prostu wyczerpanie złoża, rafinerię można przestawić na inny typ ropy, tylko jest to bardzo wymagające, jeżeli chodzi o modyfikację sprzętu oraz jego częściową wymianę.
Taki przypadek właśnie śledzę w przypadku rafinerii w Schwedt, która była podłączona pod ropociąg Drużba i przez dziesięciolecia korzystała z rosyjskiej ropy, a teraz oczywiście po sankcjach musi korzystać z ropy właściwie z całego świata. I właśnie jesteśmy świadkiem tego, że ta rafineria sobie nie radzi z emisjami siarki. I śledzę ten przypadek, bo śledzę już sytuację rafinerii Schwedt od dłuższego czasu. Co by pan poradził jako ekspert takiej rafinerii, która ma ten kłopot? Co można by było zrobić? Czy trzeba tą rafinerię stworzyć na nowo? Czy co należałoby zrobić, żeby lepiej sobie poradzić z tym, że przerabiane są teraz bardzo rozmaite gatunki ropy. Tam ropa pochodzi i z Afryki, i z Wenezueli częściowo, i z Stanów Zjednoczonych, Norwegii. Właściwie jest to zlepek gatunków ropy z całego świata.
Jeżeli chodzi o dostosowanie rafinerii czy ropy pod rafinerię, no to ta rafineria w Schwedt była stricte skalibrowana pod tą ropę Urals, która ma dosyć takie parametry, powiedzmy, można ją określić jako nie najlepsze pod kątem produkcji lekkich frakcji, czyli tych droższych, bardziej dochodowych, jak benzyna, jak nafta, właśnie paliwo lotnicze. Ponieważ ciężki olej opałowy jest tańszy na rynku niż benzyna i benzyna jest tym, co rafinerie chcą najbardziej produkować, te lekkie frakcje. Urals jest średnio ciężką ropą, trochę bardziej ciężką w tą stronę tego spektrum i też zasiarczoną. I taką ropę trzeba odpowiednimi tam placówkami, odpowiednimi instalacjami w takiej rafinerii oczyścić z tej siarki.
I z tym
Podstawowym.
właśnie, przepraszam, że panu przerywam, z tym rafineria ma od blisko dekady szalony problem. Jak się dowiedzieliśmy, wydawane są specpozwolenia na podwyższenie emisji. Obecnie wnioskuje się nawet o podwojenie tych emisji właśnie tej siarki, o której pan mówi.
Tutaj ja nie znam dokładnych danych, w jaki sposób jest emitowana, znaczy w jakiej postaci jest emitowana ta siarka z rafinerii w Schwedt. Ona może być emitowana w kilku różnych procesach chemicznych, które zachodzą w rafinerii. I jeżeli chodzi o siarkowodór, czyli ten gaz, który brzydko pachnie, jest trujący i łatwopalny, to tutaj ponownie nie wiem, czy akurat Szwed jest coś takiego
Chodzi mi
jak
o
proces.
dwutlenek siarki, bo to jest tym takim tam wrażliwą kwestią.
Dwutlenek siarki powstaje z wypalania siarkowodoru. Czyli jeżeli podczas procesu oczyszczania z ropy z tej siarki, która jest powiązana w atomach, znaczy w cząsteczkach atomowych, te atomy siarki tam są i trzeba je wygonić, na przykład pompując parę przez taką ropę, to można przetwarzać taki siarkowodór w procesie Klausa. Żeby się nie zagłębiać, to ten proces Klausa robi nam z siarkowodoru siarkę, którą można później takimi bryłami sobie wyciągać jak z kociołka. Albo jest bardzo, bardzo bezpośrednia metoda, czyli wypalanie tego siarkowodoru. Jeżeli widzimy te takie świeczki w rafineriach, te świece, te takie wielkie pochodnie,
O
to
tak,
tam,
świec jest
tak,
ich bardzo wiele.
tam jest wypalany właśnie siarkowodór. I jedynym remedium jest zbudowanie takiej infrastruktury, również opartej o ten proces Klausa, żeby ten siarkowodór przerabiać na siarkę. I innego remedium na to, żeby zmniejszyć emisję tlenków siarki, po prostu nie ma. Ponieważ cała instalacja jest przystosowana do tej zasiarczonej ropy, no to oni, żeby też nie modernizować, prędzej czy później pewnie ich to czeka, ale żeby nie modernizować naraz całej infrastruktury, która w tym momencie jest dostosowana pod odpowiedni ciężar tej ropy i odpowiednią zawartość siarki, to powinni tutaj postawić na ten proces Klausa. Być może stawiają w tym momencie, tylko jest on prowadzony zbyt wolno.
Lub jest za drogi, a rafineria ma mało pieniędzy i mało chętnych inwestorów, bo udziałowcy raczej uciekają z tego pokładu, bo obawiają się, że statek mógłby niedługo zatonąć.
Tak,
Jeszcze
niestety.
się okaże, jakie losy czekają rafinerię PCK, a panu, naszemu wspaniałemu ekspertowi, bardzo dziękuję. Myślę, że nasi słuchacze może jeszcze nigdy nie słyszeli tak interesującego przekazania nam i tak interesującej informacji o ropie, z której korzystamy tak naprawdę w każdym momencie, bo jest ona w każdym plastiku, jest ona w naszych paliwach, jesteśmy nią właściwie otoczeni, a wiemy o niej tak mało. Serdecznie panu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.